Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Przystępujemy do katechezy, którą chcemy rozważyć. Przy pomocy katechizmu Kościoła katolickiego jesteśmy na etapie rozważania wyznania wiary chrześcijańskiej i medytujemy teraz nad tajemnicami męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. To jest niejako kontynuacja, niejako jedna katecheza, która te wszystkie tematy obejmuje. Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy już na temat procesu Pana Jezusa, na temat tego, jak On wyglądał, odpowiedzialności za śmierć Chrystusa, a wreszcie na temat odkupieńczej mocy tejże śmierci, walorów odkupieńczych śmierci Jezusa Chrystusa. I tutaj bardzo szczegółowo była mowa o wydaniu Jezusa z woli postanowienia, a także przewidzenia Bożego, że Jezus umarł zgodnie z Pismem, że Jezus umarł za nasze grzechy. Dalej, i to już nie tak odległe katechezy, o ofiarowaniu się Jezusa Chrystusa Ojcu za nasze grzechy. Mówiliśmy o tym, że całe życie Chrystusa, nie tylko ten etap Jego męki i śmierci były ofiarowane Ojcu za nas, dla nas, dla naszego zbawienia. Mówiliśmy o Baranku Bożym, o tym tytule Jezusa Chrystusa, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, o dobrowolności tej odkupieńczej śmierci. Wreszcie wczoraj rozmowa na temat Ostatniej Wieczerzy i tego dobrowolnego oddania się siebie. Słowa konsekracji: to jest ciało moje, to jest krew moja, za was wydane, za was wylana, to czyńcie na moją pamiątkę. A dzisiaj chcemy zatrzymać się nad momentem agonii Jezusa w Getsemani. Ten moment, kiedy kończy się Ostatnia Wieczerza, Jezus, wiemy, z Piotrem, Jakubem i Janem przemierzają do Ogrodu Oliwnego, do Getsemani, i tam agonia przeplatana modlitwą i tak dalej. Chcemy ten moment sobie wyobrazić. To punkt 612 w katechizmie Kościoła katolickiego. Drodzy Państwo, po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. To fragment z Ewangelii Mateusza, a także Marka. Tymi słowami ewangeliści kończą opis ostatniej wieczerzy. Po odśpiewaniu hymnu. A zatem ostatnia uczta, paschalna lub niekoniecznie paschalna, to przede wszystkim moment, akcja liturgiczna, byśmy powiedzieli, kultowa. W jej centrum znajduje się zawsze modlitwa dziękczynna, a także błogosławieństwo. I na zakończenie jest również modlitwa. I tutaj Pan Jezus, modląc się razem ze swoimi uczniami, wychodzi w noc. Idzie nocą. Wiemy, że ostatnia wieczerza to godziny, późne godziny wieczorne. Więc po jej zakończeniu Jezus wraz z uczniami idzie w noc. Ta noc przypomina inną noc. Tą, która pokazuje i przypomina moment, w którym zostali zabici pierworodni Egiptu, a Izrael ocalał dzięki krwi baranka, którą były oznaczone od drzwia domów. Noc, w której Jezus będzie musiał wziąć na siebie los tego baranka. Przyjmuje się, drodzy, że w duchu Paschy, którą na swój sposób obchodził Pan Jezus, odśpiewał niektóre psalmy, tak zwanego Hallelu, między 113 a 118 i 136. I w tych psalmach dziękuję Bogu za wyzwolenie Izraela z Egiptu. Jest jednak w nich mowa o kamieniu odrzuconym przez budujących, budowniczych, który teraz w przedziwny sposób staje się kamieniem węgielnym, na którym się buduje. Kamień odrzucony, kamień wzgardzony stał się fundamentem, tak śpiewamy w refrenie psalmu responsoryjnego. I w tych psalmach, o których wspomniałem, historia, która już przeminęła, która już jest poza nami, staje się na nowo teraźniejszością. To dziękowanie za wyzwolenie, za uwolnienie jest zarazem wołaniem o pomoc pośród codziennych nowych udręk, zagrożeń, tego wszystkiego, co przeżywamy, a z czym sobie nie potrafimy sami poradzić, bo nie jesteśmy na tyle mocni, nie jesteśmy w stanie. I dalej w słowach o tym kamieniu odrzuconym, o którym też wspomniałem, obecne stają się ciemność, a równocześnie obietnica owej nocy. Pamiętamy, mamy na myśli tutaj Getsemani, agonię Jezusa w tym ogrodzie. I Jezus razem z uczniami modli się psalmami Izraela. Jest to fakt podstawowy, bardzo ważny. Z jednej strony potrzebny jest on nam do zrozumienia postaci Pana Jezusa, tego umiejscowienia go w tradycji żydowskiej, a z drugiej jest potrzebny do zrozumienia samych psalmów. Bo w Jezusie Chrystusie śpiewane dotychczas psalmy uzyskują jakby nowe oblicze, nie powiem nowego bohatera, ale nowy podmiot tych psalmów. Patrzymy na nowy sposób na te psalmy. Musimy zauważyć, oczywiście to jest sprawa jasna, że psalmy to Stary Testament. Jezus śpiewający psalmy to na nowo odczytane te treści, które zostały zapisane, ułożone, skomponowane przez autora psalmów, czy autorów psalmów, tak warto byłoby precyzyjniej dopowiedzieć. I dalej, kiedy spoglądamy na samą scenę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, w Getsemani, musimy zwrócić uwagę na taki pewien fakt. Bierze on ze sobą swoich uczniów. Wiemy, że tych jakby najbliższych, Piotra, Jakuba i Jana. Najwierniejszych nie wiem, trudno powiedzieć, trudno to oceniać, ale wybranych trzech uczniów po to, żeby mu towarzyszyli, żeby czuwali razem z Jezusem. Do tego czuwania jeszcze za moment powrócimy, natomiast tutaj mamy takie przenikanie się z jednej strony Mistrza Jezusa Chrystusa, tego, za którym chodzili uczniowie, apostołowie przez lata ostatnie, uczyli się od Niego, rozmawiali z Nim, pytali, a z drugiej strony mamy Jezusa Chrystusa, który bierze uczniów, żeby byli przy Nim, żeby byli blisko, niejako oczekuje pewnej pomocy, On sam. Na czym ta pomoc polega? Przede wszystkim na towarzyszeniu, przede wszystkim na czuwaniu, na tym, by być, na tej obecności. Wiemy, jak to się skończyło. Wiemy, że apostołowie raz po raz zasypiali na tej modlitwie, potem się budzili i znowu zasypiali. W taki sposób to towarzyszenie Panu Jezusowi wyglądało. Kiedy przyszli, tutaj też cytat, do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. To Ewangelia według świętego Marka, rozdział 14, werset 32. W związku z tymi słowami Gerard Kroll, egzegeta, czyni następującą uwagę. W czasach Jezusa, i tutaj cytat tego autora, na tym terenie, na stoku Góry Oliwnej, znajdowała się wiejska zagroda z tłocznią, w której wytłaczano oliwki. Od niej teren ten wziął nazwę Getsemani. Bardzo blisko tego miejsca była naturalna grota, która Jezusowi i Jego uczniom mogła zapewnić bezpieczne, chociaż niespecjalnie wygodne schronienie podczas nocy. Już pod koniec IV wieku pątniczka Eteria znalazła tutaj wspaniały kościół, który w zawirowaniach czasów popadł w ruinę, jednak w XX wieku został odsłonięty przez franciszkanów. Nowy, ukończony w 1924 roku kościół Agonii Jezusa razem z terenem kościoła tejże pątniczki ponownie zamyka w sobie skałę, na której zgodnie z tradycją modli się Jezus. Dodać należy, że to jest jedno z najczcigodniejszych, tak mówi ten autor, miejsc chrześcijaństwa. Pewne jest to, że drzewa nie sięgają czasów Jezusa, ponieważ podczas oblężenia Jerozolimy Tytus rozkazał wyciąć wszystkie drzewa w całej okolicy. Jednakże Góra Oliwna jest ta sama, co wtedy. Znajduje się tam, gdzie była wtedy oczywiście. Każdy, kto widział to miejsce, kto doświadczył tego miejsca, był tam, w tym miejscu, gdzie modlił się Jezus Chrystus. Kto tam się znajdzie dzisiaj, ten stanie wobec tego dramatu, który przeżywał nasz Odkupiciel, Pan Jezus. Tutaj doświadczył, mimo obecności uczniów, tak jak wspomniałem, doświadczył tutaj właśnie, na tej górze, tej dramatycznej samotności, całej nędzy egzystencjalnej człowieka. Tutaj ta otchłań grzechu, to są piękne słowa wspomnianego autora. Pozwólcie Państwo, że zacytuję je w pełni. Tutaj przepastna otchłań grzechu i wszelkiego zła przeniknęła do najgłębszego wnętrza jego duszy. Tutaj przeżył wstrząs bliskiej śmierci. Tutaj pocałował go zdrajca. Tutaj opuścili go wszyscy uczniowie. Tutaj walczył także o mnie. Dalej, drodzy Państwo, święty Jan, już nie fragmenty Mateusza, Marka czy Łukasza, ale Ewangelia Janowa w nieco inny sposób napisana. nawiązuje do tych wszystkich doświadczeń i daje teologiczną bardziej interpretację tego miejsca. Następujące słowa opisują ten fakt. Za potokiem Cedron był ogród. To samo kluczowe słowo powraca pod koniec historii męki. W miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Nie ma wątpliwości, drodzy Państwo, że tym słowem ogród święty Jan czyni aluzję też do historii raju, do tego ogrodu Eden, do kwestii pierwszego grzechu. Chce nam pokazać, że ta historia powtarza się, ale wiemy, że ogród Getsemani to ogród, w którym Jezus modli się, przeżywa udręki, cierpi. To jest jego męka. Z jednej strony jakby uświęcenie ogrodu, a z drugiej strony no, ogród, gdzie następuje zdrada Judasza, czyli historia zatacza koło. W ogrodzie dochodzi do tej zdrady, ale ogród jest również miejscem zmartwychwstania. W tym ogrodzie Jezus bez reszty godzi się z wolą Ojca. Pamiętamy ten dialog. Zanoszony do Boga przez Jezusa Chrystusa w cierpieniu ogromnym, w bardzo wielkiej udręce, w wątpliwościach, rozterkach, czy też tak po ludzku mówiąc lęku, ale kończą ten dialog słowa: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I w ten sposób dokonuje się jakby przełom w tym wszystkim, co dotychczas kojarzyło się z ogrodem, z tym miejscem pierwszego grzechu w raju, z miejscem zdrady. Ogród staje się miejscem pełnienia woli Bożej i tym pierwszym, który wolę Bożą wypełnia, jest właśnie nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, i może jeszcze parę słów na temat samego miejsca i sposobu modlitwy Pana Jezusa. Kiedy prześledzimy Pismo Święte, kiedy przeczytamy uważnie Ewangelie synoptyczne, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, a także Ewangelię Janową, to odnajdziemy 5 takich relacji, opisów tej modlitwy na Górze Oliwnej. Przede wszystkim Ewangelie synoptyczne, a także w mniejszy sposób Ewangelia Janowa w sposób dosyć precyzyjny i bardzo też dla nas zrozumiały przedstawiają nam ten moment modlitwy. I tak po wspólnej takiej modlitwie obrzędowej psalmami, o tym już też wspominaliśmy na początku, Jezus modli się sam. Czyli taka modlitwa indywidualna. Podobnie czynił Jezus przez wiele nocy wcześniej. To nie jest coś nowego. To nie jest jakieś nowe odkrycie dla nas czy dla samego Pana Jezusa. Pozostawia ze sobą, obok siebie, w niedalekiej odległości grupę 3, znaną nam też z innych kontekstów. Pamiętamy przemienienie na Górze Tabor, Piotr, Jakub i Jan. I tak jak wspomniałem, mimo że co chwilę pogrążają się we śnie ci wspomniani apostołowie, to towarzyszą Jezusowi i stają się świadkami jego nocnych zmagań, tych rozterek modlitewnych. Ewangelista Marek mówi nam w ten sposób, Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę. Dalej sam mówi te słowa, Pan Jezus: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. To wezwanie do czujności, też sobie przypominamy, stanowiło jeden z takich głównych tematów głoszenia Słowa Bożego w Jerozolimie. Czy to w przypowieściach, czy w bezpośrednich rozmowach, w bezpośrednim głoszeniu, nauczaniu przez Jezusa Chrystusa. A teraz to wezwanie powraca jako coś bardzo pilnego, jako takie wręcz natarczywe wezwanie do tego, by czuwać. I mimo że dotyczy ono takiej godziny aktualnej, o której mówi Pan Jezus, wskazuje również na całość chrześcijaństwa, na przyszłość chrześcijaństwa. Fakt ospałości uczniów, tego, że nie wytrzymują fizycznie, może też duchowo i zasypiają, pozostaje zawsze, i tutaj opracowanie papieża Benedykta XVI w jego dziele Jezus z Nazaretu, tak papież Benedykt pisze: ta ospałość uczniów pozostaje przez całe wieki szansą dla mocy zła. Ospałość ta jest znieczuleniem duszy, której spokoju nie mąci moc zła panującego w świecie, ani ogrom wyniszczającej ziemię niesprawiedliwości i cierpienia. Jest to otępienie człowieka, który by móc nadal trwać w samozadowoleniu własnej sytej egzystencji, wolałby nie zauważać tego wszystkiego i uspokaja się myślą, że w gruncie rzeczy nie jest tak źle. Jednakże to otępienie dusz, ten brak czujności zarówno na bliskość Boga, jak i na potęgę grożącego zła, zapewnia złemu władzę nad światem. Ospałym i pragnącym przede wszystkim spokoju uczniom Jezus mówi o sobie samym: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Słowa te wyjęte są z psalmu 43 i nasuwają myśl inne słowa. Nasuwają na myśl inne słowa psalmów. Także podczas swojej męki na Górze Oliwnej, na krzyżu, już później przypominamy sobie te wydarzenia, będziemy o nich oczywiście jeszcze mówili w kolejnych katechezach, Jezus mówi o sobie i do Boga tymi słowami psalmów. Nabierają one jakby bardzo osobistego charakteru. Są to osobiste słowa Jezusa, nie kogoś modlącego się tymi psalmami, kogoś anonimowego, czy jakiejś grupy, jakiegoś tłumu. To są słowa Pana Jezusa, który wypowiada w swoim udręczeniu, w męce, fragmenty psalmów. On jest tym głównym modlącym się. Jest ich podmiotem, tak jak wspomnieliśmy. Bardzo osobista modlitwa błagania, które są wyrażane słowami modlitw człowieka wierzącego i cierpiącego. Wiara, cierpienie. Tutaj na krzyżu, podczas tych ostatnich momentów męki, są niejako ze sobą złączone, zjednoczone. I po tym wezwaniu do czujności Pan Jezus się oddala. Ewangeliści mówią, oddalił się nieco. Wtedy zaczyna się ta właściwa modlitwa na Górze Oliwnej. Mateusz i Marek mówią, że Jezus padł na ziemię. Modlitewna postawa, która odnosi nas do Wielkiego Piątku, kiedy kapłan podczas liturgii wielkopiątkowej pada twarzą na ziemię. Mówimy, leży krzyżem. To jest ten moment powtarzany każdego roku. Taką postawę, drodzy Państwo, widzimy również w przypadku ślubów zakonnych, święceń diakonatu, prezbiteratu święceń biskupich, również kandydat do złożenia profesji czy zobowiązań przysięgi leży krzyżem. Łukasz natomiast mówi, że Jezus modlił się na kolanach. To w ten sposób również odniesienie do postawy modlitewnej. Nocne zmagania Pana Jezusa włączają się w kontekst dziejów modlitwy, całych, wszystkich dziejów modlitwy chrześcijańskiej. Przypominamy sobie Szczepana, to dzieje apostolskie, kiedy osuwa się na kolana i modli się. Dalej Piotr klęczy przed wskrzeszeniem Tabity. Paweł, święty Paweł pada na kolana, kiedy żegna się z prezbiterami, z kapłanami z Efezu. I jeszcze raz, kiedy uczniowie odradzają mu podróż do Jerozolimy, w ten sposób też się modli. I na zakończenie warto podkreślić te słowa, że w tym momencie następuje ta właściwa modlitwa. Ona zawiera w sobie ten dramat naszego odkupienia. Święty Marek mówi, modlił się, żeby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Potem przekazuje to najważniejsze zdanie modlitwy Pana Jezusa. Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. I niech ta konkluzja też modlitwy Jezusowej, całości nie rozważymy, nie starczy nam na to czasu, ale niech to będzie takie też naświetlenie tego tematu i zachęta dla nas wszystkich do tego, by uczynić refleksję nad tym momentem agonii Jezusa w Getsemani i zgodzeniem się na wolę Pana Boga.